Konrad Szamryk, językoznawca, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, który przez pół roku wykładał na uniwersytecie w Stambule.
To była troszeczkę taka przypadkowa decyzja. Akurat trafiła się propozycja w Stambule. Uniwersytet w Stambule szukał pracownika, lektora z doktoratem. Pomyślałem, dlaczego nie? Kierowały mną przede wszystkim pobudki zawodowe. Natomiast to też było takie przeskoczenie dla mnie turystyczne. Jednak ten kierunek nigdy mnie jakoś specjalnie nie interesował. Ja nie przeżywałem żadnej fascynacji Turcją. Nie oglądałem tureckich seriali, nie smakowałem się w tureckiej herbacie ani słodyczach. Przyszły oczywiście jakieś miłe momenty i momenty zachwytu. I przyszły też różne rozczarowania.
Nie namawiamy tak na 100% do tego, żeby szukać pracy w Stambule, ale gdybyśmy mieli zorganizować sobie kilkudniową wycieczkę do Stambułu, to od czego zacząć? Jak jest z transportem do Stambułu i jak na przykład funkcjonuje transport już na miejscu?
Transport do Stambułu jest dosyć prosty. Wszystko zależy od naszego budżetu. Do Stambułu latają dwie firmy, jedna polska, druga turecka, są loty bezpośrednie. Aczkolwiek te bilety nie są tanie. To znaczy, jeśli ktoś się przyzwyczaił do podróżowania za 200-300 zł, to o Stambule może zapomnieć. I jedną z takich metod, która przez Polaków mieszkających w Stambule była stosowana, to jest lot przez Kijów. Zapewniam, że ukraińskimi liniami można lecieć spokojnie, jest to bezpieczne. Różnie jest z punktualnością, ale kiedy mamy bilet łączony, to nie musimy się martwić. I właściwie poza takim jednym momentem, kiedy przeżyłem ewakuację z samolotu z powodu informacji, że w tym samolocie na Ukrainę jest bomba, to właściwie większych przygód takich lotniczych nie miałem i szczerze polecam. I też zapewniam, że ewakuacja była bardzo dobrze przeprowadzona i w miarę spokojna, o ile można tak powiedzieć.
Jednakowoż to była ewakuacja. Ciekawe, kto podłożył taką informację. Z gruntu niesłuszną, jak się okazało.
Na szczęście niesłuszną.
Dolecieliśmy zatem w miarę tanio do Stambułu. Nie wydrenowało to naszych finansów tak bardzo, żebyśmy się musieli bardzo ograniczać na miejscu. I co dalej?
I Turcja jest zaskakująco tania. O czym warto pamiętać, w tej chwili lira bardzo pikuje w dół. W związku z tym dla Polaka czy dla Europejczyka Turcja jest coraz tańsza. Oczywiście inflacja, więc ceny też idą w górę, ale jest stosunkowo tania. Warto się zastanowić przed wyjazdem, czego oczekujemy. Dlatego, że Stambuł jest ogromnym, 20-milionowym miastem i możemy tam znaleźć wszystko, co zresztą Stambulczycy z dumą podkreślają. Więc możemy znaleźć bardzo drogie hotele, możemy też znaleźć hotele dosyć tanie, o różnym standardzie. Natomiast Stambuł jest miastem wybitnie turystycznym i warto, jeśli chcemy zobaczyć to miasto, nie chcemy spędzić zbyt dużo czasu w korkach, korzystać z transportu też za mocno miejskiego, w związku z tym warto zostać w centrum i ja w takim centrum mieszkałem, ponieważ mieszkałem w okolicach placu Taksim, w dzielnicy hoteli. Jest tam dość głośno, ale też w miarę bezpiecznie. To poczucie, że tam się coś wydarzyło, że mamy do czynienia z miastem czy z państwem, które przeżyło pewną tragedię, jest obecne nieustannie. Jeśli komuś to by bardzo przeszkadzało, to znaczy nie czułby się dobrze w takim mieście, gdzie jest mnóstwo policji na ulicach. Ta policja zatrzymuje czasem przechodniów i sprawdza dokumenty. Na porządku dziennym są policjanci z długą bronią, wozy opancerzone, więc jeśli dla kogoś to jest za dużo, lepiej poczekać troszeczkę i chyba przełożyć wizytę w Stambule na inne czasy. Trzeba też pamiętać o tym, że Stambuł przeżył pewną tragedię, można tak powiedzieć, która zmieniła życie ludzi, ponieważ w centrum Stambułu 2 lata temu chyba wybuchały bomby właściwie na ulicy Istiklal, która jest reprezentacyjnym deptakiem Stambułu, wybuchały bomby. To było w każdą sobotę, właściwie bardzo, bardzo regularnie. W związku z tym tam na przykład nie ma koszy na śmieci. Wszystkie zlikwidowano i kiedy mieszkałem w Stambule, rozmawiałem z różnymi ludźmi, to każdy albo kto w jakiś sposób przeżył, albo znał kogoś, kto przeżył, albo został w jakiś sposób dotknięty przez tę historię. Opowiadali mi znajomi o tym, że kiedy te bomby tak wybuchały, to oni postanowili nie wychodzić w soboty z domu. Czułem tę atmosferę, ale też chciałem tę atmosferę poczuć. Nie była ona inna niż na przykład atmosfera w Paryżu czy w Londynie, bo też te miasta miałem okazję odwiedzić również po zamachach. W Turcji miałem taką sytuację, gdy szedłem ulicą, nie główną ulicą, ponieważ ze względu na tłumy, takie nie do opisania i właściwie nieporównywalne z niczym rojenie się ludzi, więc unikałem głównych ulic. Szedłem jedną z bocznych uliczek i zobaczyłem człowieka, który stał właściwie w cywilnym ubraniu z długim karabinem i rozmawiał przez telefon. Ja właściwie nie wiedziałem, czy to jest policjant ubrany po cywilnemu, czy to jest ktoś inny. Nie wiedziałem, czy iść, czy mam wracać. Ostatecznie pomyślałem, już przejdę, co ma być, to będzie. Natomiast poczucie zagrożenia gdzieś tam ciągle funkcjonuje i trzeba się do tego przyzwyczaić, chociaż jeśli to będzie wizyta krótkotrwała, to na pewno wszystko będzie w porządku. Ja mam taką interpretację Stambułu jako miasta w pewien sposób postapokaliptycznego. O tym też mówili Turcy, że to nie jest miasto, które oni kiedyś znali. Ponieważ poza zamachami bombowymi, o których rozmawiamy, to jest też miasto, które zostało zalane przez uchodźców. To też zmienia perspektywę miasta. Ja im z jednej strony bardzo współczuję te sytuacje, gdy widziałem dzieci na ulicach, gdy widziałem ludzi bezdomnych, ludzi śpiących na ławkach, ludzi, którzy absolutnie potrzebują pomocy, a z drugiej strony ludzi, którzy zagarnęli przestrzeń miejską, gdzie wychodząc z własnego mieszkania nie mogłem usiąść na ławce, bo te ławki były okupowane cały czas. I miałem poczucie, zresztą tak jak mają Stambulczycy, że oni przestali we własnym mieście, we własnym kraju, przestali czuć się jak u siebie. Jeśli te wszystkie, nazwijmy to niewygody, czy sytuacje takie, które wiążą się z jakimś zagrożeniem wynikającym z podróżowania, jeśli to w nas zwycięży, to jaki jest sens podróżowania? Po co jechać, jeśli nie będziemy mogli zobaczyć Hagi Sofii?
Dzisiaj proponujemy wycieczkę trochę nietypową. Kiedyś to był absolutny standard, a mianowicie kierunek Turcja, kierunek Stambuł. A teraz, kiedy mówimy, że wybieramy się do Stambułu, to znajomi pukają się w głowę, a rodzina rwie włosy z głowy, no bo to jest trochę niebezpieczne, nie wiemy, co się tam dzieje, był przewrót. Politycznie jest to kraj też podzielony, no ale my jesteśmy przyzwyczajeni do różnych podziałów. A co tam? A atrakcji w Stambule nie brakuje, a klimat kompletnie inny, a atmosfera wciąż jeszcze jest atmosferą Orientu. Konrad Szamryk spędził na Uniwersytecie w Stambule pół roku. Jakie punkty turystyczne są absolutnie konieczne do tego, żebyśmy mogli powiedzieć, tak, zwiedziłem Stambuł?
Stambuł jest miejscem absolutnie magicznym i jest niepodobny do innych wielkich miast, do innych megapolis. Oczywiście Hagia Sofia, którą trzeba zobaczyć. Blue Mosque, czyli błękitny meczet, który wywarł na mnie ogromne wrażenie. Wejście do meczetu, zobaczenie tych ludzi, jak się modlą, tej pięknej architektury. Ja tam doznałem czegoś niesamowitego, takiego uczucia, które trudno jest wyrazić, ale dotknięcia absolutnie duszy Stambułu, mogę to tak powiedzieć. Wielką przyjemnością było zobaczenie dworca Sirkedży, dworca, z którego odjeżdżał Orient Express. Akurat wybrałem się tam po obejrzeniu filmu Morderstwo w Orient Expressie, więc miałem to na żywo. Wieża Galata, Most Galata. Mogę powiedzieć o takich właściwie miejscach, które może nie są najbardziej turystyczne, ale gdzie warto wybrać się i warto je zobaczyć. Jest na przykład taka dzielnica Fatih, która jest dzielnicą wybitnie arabską i nawet Stambulczycy tam się za często nie zapuszczają. To jest dzielnica, w której jest w tej chwili mnóstwo uchodźców. O ile przed wyjazdem wydawało mi się, że Stambuł to jest takie europejskie miasto, które ma arabskie dzielnice, to kiedy już tam byłem na miejscu, to zobaczyłem, że Stambuł to jest jednak miasto Orientu, które ma europejskie dzielnice, więc te proporcje są zupełnie inne. Punktem, który absolutnie trzeba zobaczyć, to jest Bosfor. Orhan Pamuk pisał, życie nie może być tak złe, skoro zawsze można pójść nad Bosfor. Właściwie wszystko się wokół niego kręci, który można przepłynąć takim stateczkiem, promem, właściwie za chyba 3 złote. Ja zachęcam do tego, żeby nie tylko tam pójść, stanąć, zrobić zdjęcie, ale po prostu spędzić tam troszeczkę czasu. W dzielnicy Uskudar, która znajduje się w azjatyckiej części, jest taka kafejka, którą uwielbiałem, gdzie można usiąść, wypić kawę i ona jest dokładnie na bulwarach, więc tak się siedzi jakby bezpośrednio nad Bosforem. Miejsce, gdzie trzeba pójść, aczkolwiek radzę nie zabierać ze sobą zbyt dużo pieniędzy, Wcale nie dlatego, że te pieniądze ktoś nam ukradnie, ale dlatego, że wszystko wydamy. Jest oczywiście Grand Bazar. Pamiętamy o tym, że Grand Bazar został założony w XV wieku. Było to pierwsze centrum handlowe. Tam można było wszystko kupić. Ogromna dzielnica, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, o ile uda nam się to znaleźć. To znaczy, bo Grand Bazar to nie jest tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni tutaj w Europie czy w Polsce, że wchodzimy sobie do sklepu, idziemy i kupujemy. Nie, to bazar nas prowadzi. Ja pamiętam, jak z moją serdeczną koleżanką Olą, która przyjechała do Stambułu w tym samym momencie, co ja, poszliśmy kupić kurtkę, więc wyszliśmy z lampką, z lusterkami, z karimatą, ze słodyczami, z piżamami i chyba z czymś jeszcze, natomiast kurtek nie kupiliśmy. Te uliczki są tak podobne, one się mieszają. Ci Turcy bez przerwy nas zaczepiają w różnych językach. Po angielsku, po rosyjsku, po polsku, po francusku, po niemiecku i tylko pytają, jak mogą pomóc nam wydać nasze pieniądze.
No i to jest też niezwykłe miejsce, bo to jest miejsce zadaszone.
Tak, jest przepiękne, z freskami zdobionymi. Ten Grand Bazar można sobie troszeczkę obejrzeć. W jednym z filmów o Jamesie Bondzie, to jest chyba Skyfall, gdzie pierwsza scena zaczyna się od pościgu na dachach Grand Bazaru. Zresztą Turcy później żałowali, że zgodzili się wpuścić tam ekipę filmową, ponieważ Grand Bazar został wtedy troszeczkę zniszczony, uszkodzony. A trzeba pamiętać o tym, że Grand Bazar to nie jest tylko miejsce. To jest obiekt niezwykle ważny. Turcy na przykład wcale tak nie chodzą często do galerii handlowych. Jak chce się coś kupić, to trzeba iść na Grand Bazar. I to całe wyjście też ma pewną ceremonię, to znaczy, że najpierw się chodzi, ogląda. Taki zaprzyjaźniony Turek mówił: Konrad, na razie nic nie kupuj, na razie oglądamy, 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 oglądamy. Ale też jeśli zdecydujemy się pójść na jakieś zakupy na Grand Bazarze, to musimy być świadomi tego, że ceny są bardzo różne. Sprzedawcy na Grand Bazarze świetnie wiedzą, kto jest turystą, a kto nie. Więc kiedy ja mówiłem: Abi, nekadaria, co można przetłumaczyć tak swobodnie: bracie, za ile mi to sprzedasz? To ja dostawałem taką troszeczkę zawyżoną cenę. Ale kiedy na przykład rozmawialiśmy po angielsku i ta cena nie była wyższa o 10, 15, 20%, ta cena potrafiła być 5 razy wyższa. Turcy są świetnymi handlarzami, świetnymi sprzedawcami i nawet jeśli nam się wydaje, że cena jest bardzo dobra, to rzeczywista może być dużo niższa.
Obieramy dzisiaj kierunek Turcja, ale skupiamy się na Stambule, bo właściwie Stambuł to jest bardzo specjalne miejsce, które jest tureckie z jednej strony, a z drugiej strony no nietureckie, metropolia wielokulturowa. Jednakowoż jest coś takiego jak tureckie jedzenie przesmaczne. Nie wiem, czy są typowo stambulskie smakołyki, ale wiem z całą pewnością, że wszystko, czego tam spróbujemy, będzie dobre. No chyba, że się przejemy słodyczami, to nie polecamy. Konrad Szamryk, językoznawca z Uniwersytetu w Białymstoku, był przez pół roku w Stambule i przez pół roku tam się żywił. Więc co można polecić podlaskiemu turyście?
Jedzenie jest przepyszne. I te kebaby, które jemy w Polsce, to możemy absolutnie o nich zapomnieć, ponieważ przede wszystkim w Turcji rozróżnia się doner i kebab. Czyli ten taki pionowy, gdzie kucharz kraje mięso, jak kiedyś pokrajano Imperium Osmańskie. Takie są nawet porównania. A kebab jest z rusztą. Warto zapuścić się w takie troszeczkę mniej znane i mniej turystyczne miejsca. Jedzenie sprzedawane, czy to w jakichś budkach, czy na ulicy, ponieważ Turcy sprzedają też jedzenie na ulicy, jest smaczne, dobre i bezpieczne, o ile przejdziemy aklimatyzację. Na przykład na ulicy jest sprzedawany pilaw, czyli ryż na przykład z ciecierzycą i z kurczakiem. To absolutnie w bardzo dobrej cenie można kupić. Polecam też wybranie się do dzielnicy Fethiye. Tam z kolei miałem taką ulubioną knajpkę, gdzie ceny były straszne, ponieważ obiad dla jednej osoby kosztował 10 zł. Natomiast kiedy tam zaprowadziłem mojego znajomego profesora Turka i koleżankę Polkę, to oni nie chcieli tam wejść, ponieważ oni się tak bardzo przestraszyli tego miejsca absolutnie arabskiego, mimo że to była palestyńska restauracja. I musiałem ich dosyć długo namawiać, żebyśmy tam weszli, że jedzenie jest pyszne, że ja to miejsce znam. I że absolutnie warto. Oczywiście, kiedy już podano nam hummus i inne przysmaki, to byli zachwyceni. Dla mnie takim odkryciem było künefe. czyli deser robiony z sera, bardzo słodki w syropie, serwowany zwykle z gałką lodów. Coś absolutnie nieziemskiego, niebo w gębie, ponieważ to mi tak smakowało, więc wyznaczyłem sobie limit raz w miesiącu, tylko to jem. Przepyszne są lody. Ciekawym takim smakołykiem jest deser z piersi kurczaka, który mi nie smakował, ale spróbowałem. Nie smakowały mi też słodycze tureckie, bo one są wszystkie właściwie takie same, to znaczy bardzo słodkie. Natomiast czymś absolutnie genialnym i przepysznym był salep. Taki napój serwowany na ciepło ze sproszkowanych korzeni storczyka. Turcy piją go w okresie zimowym, bo ma ich rozgrzać. Konsystencję ma takiego rzadkiego budyniu i jak się zna dobre miejsca, a na Istiklal na przykład takie są, to ten salep można kupić. Nie polecam na promie.
A jeszcze mam pytanie o tych, którzy mięsa nie jedzą. To jest jednak kraj dosyć mięsny, ale czy tam wegetarianin jakoś sobie da radę?
Jedzą dużo mięsa, rzeczywiście. Oczywiście no, nie jedzą wieprzowiny, chociaż wieprzowinę można kupić i ja znam Turków, którzy uwielbiają boczek. Świetnie sobie dadzą radę osoby, które mięsa nie jedzą, ponieważ ja między innymi też jestem taką osobą, jem bardzo mało mięsa. I ta kuchnia turecka poza kebabem i poza mięsem ma również przepyszne sałatki, bakłażany, grillowane, pieczone, wszelkiego rodzaju dania warzywne jarskie, których też jest mnóstwo i oczywiście są przepyszne.
Raj kulinarny ewidentnie, więc jeżeli nawet nie przypadną nam do gustu atrakcje, co jest po prostu niemożliwe, to zawsze wieczorową porą będziemy mogli znaleźć sobie pocieszenie w sympatycznym miejscu. Jeżeli obawiamy się miejsc, które wyglądają na troszkę niedomyte, to znajdziemy tam miejsca dla turystów, którzy są wrażliwi na estetykę i europejsko pojętą czystość.
Będąc tam pół roku, starałem się żyć i stołować w takich miejscach, w których jedzą Turcy. W Turcji musimy pamiętać o silnym poczuciu społeczności. To znaczy, jeśli ktoś będzie sprzedawał niedobre jedzenie, to Turcy bardzo szybko zrobią z nim porządek. W związku z tym możemy ufać temu, że jeśli ten lokal funkcjonuje i już jest troszeczkę, to na pewno jedzenie jest tam bardzo dobre.
Dzisiaj odbywamy bardzo szczególny spacer po Stambule. O tej porze roku jest bardzo fajnym miejscem, nie za gorące, jednak bardziej wiosna niż ta nasza zima, dużo cieplej, chociaż oni tam uważają, że mają straszny mróz.
Nie, wcale nie jest tak ciepło. Nie chodzi o temperaturę, którą pokazuje termometr, ale o temperaturę odczuwalną.
Konrad Szamryk, językoznawca z Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku.
Ale pamiętajmy, że Stambuł leży nad morzem, a właściwie między morzami. W związku z tym, jeśli wybieramy się tam w listopadzie, w grudniu, w styczniu czy w lutym, to chociaż temperatura może być taka pokazywana przez termometr 5 stopni, może nawet 7, to odczuwalna temperatura jest bardzo niska. Jest zimno, absolutnie zimno i to jest zimno takiego przeszywającego, wilgotnego miasta. Jest mnóstwo starych budynków, które są nieogrzewane. I proszę sobie pomyśleć, jak się czujemy w październiku, kiedy zrobi się zimno, ale jeszcze nie działa ogrzewanie. To są najgorsze dni. Zdecydowanie lepsza jest wiosna, zdecydowanie lepszy jest wrzesień, październik, początek listopada niż zima, bo możemy zostać bardzo mocno zaskoczeni tym, że wcale nie jest tak ciepło, jak nam się wydawało.
To w takim razie szykujemy się raczej na wyprawę wiosenną. Wiemy już, co ze sobą zabrać. Warto mieć coś ciepłego na wszelki wypadek i jakieś rękawiczki w kieszeni nieduże. Jestem jeszcze ciekawa, jacy są Turcy dla turystów. Teraz tych turystów jest zdecydowanie mniej.
Musimy się przyzwyczaić do tego, jeśli odwiedzamy Stambuł, że każdy będzie próbował nas naciągnąć. I niestety trzeba to po prostu wpisać w tę podróż. Wcale nie jest to miejsce, gdzie tych turystów jest w tej chwili mniej, ponieważ rzeczywiście turystów z Europy może być troszeczkę mniej, czy jest ich mniej, natomiast jest to niezwykle miejsce popularne dla mieszkańców innych krajów arabskich, ponieważ oni nie potrzebują wiz. Stambuł jest miastem z jednej strony właśnie takim azjatyckim, muzułmańskim, a z drugiej strony otwartym i europejskim. A musimy pamiętać też, że to są osoby, które są zwykle bardzo dobrze sytuowane, niezwykle bogate. W związku z tym też ceny usług turystycznych mogą być wyższe. Ile ostatecznie zapłacimy, no to też zależy od nas, od naszego sprytu, ponieważ czymś naturalnym jest targowanie się absolutnie w każdym miejscu.
Czy przy targowaniu przyda nam się kilka tureckich zwrotów, których byśmy mogli się nauczyć przed wyprawą? Czy to jest trudne w ogóle nauka tureckiego, takiego podstawowego?
Nauka tureckiego jest bardzo trudna, dlatego że jest to język aglutynacyjny i słownictwo też zupełnie jest niepodobne do żadnego języka europejskiego. Te słowa po prostu z niczym się nie kojarzą. Miło będzie zawsze, kiedy w sklepie powiemy merhaba, czy nasılsın, czyli jak się masz. Z dziękuję może być troszeczkę trudniej, bo to już jest teşekkür ederim lub teşekkürler, czyli to bardziej dzięki. Natomiast jest niezwykle rozbudowany system grzecznościowy, który jest niezwykle skomplikowany i Turcy go też bardzo często używają. W związku z tym możemy się nauczyć kilku takich grzecznościowych zwrotów, ale i tak pewnie okaże się, że używamy ich niepoprawnie, bo na przykład Turcy mają inne określenie. Kiedy się żegnają, kiedy wychodzą, mają inne określenie dla osoby, która wychodzi i ta, do której się mówi, gdy ona wychodzi. Aczkolwiek oczywiście w restauracjach czy w sklepach może być tak, że Turcy nie będą znać angielskiego i nie powinno nas to dziwić, ponieważ sposób nauczania języków obcych w Turcji jest bardzo słaby. Ale to wcale nie przeszkadza, żeby się jakoś dogadać. Jeśli jednak ktoś znajdzie czas, żeby się chociaż tych kilku słów nauczyć, zwłaszcza związanych z jedzeniem, związanych z zakupami i z powitaniami, to ja jak najbardziej zachęcam, bo właściwie tyle mi wystarczyło do takiego codziennego funkcjonowania. To znaczy w sklepie, w restauracji, w jakiejś tam kawiarni i oczywiście na Grand Bazarze.
Konrad Szamryk miesiąc temu wrócił ze Stambułu, spędził tam pół roku jako wykładowca na Uniwersytecie Stambulskim. Można przywieźć z takiej wyprawy bardzo dużo, bardzo fantastycznych wspomnień, a jednym ze wspomnień są dźwięki stambulskie, bo Stambuł oprócz tego, że pachnie w taki sposób niecodzienny, to jeszcze w niecodzienny sposób brzmi.
Tak, zapachy Stambułu to przede wszystkim kolonia, którą Turcy nam polewają ręce w każdej sytuacji, gdy wchodzimy. Na początku to było takie dziwne. Ja wchodzę do sklepu, pamiętam, i ktoś mi tutaj coś polewa na ręce, żebym zdezynfekował. To właśnie była kolonia. Więc ten zapach kolonii wszędzie się unosi. Nawet jeśli nie jest taki mocny, to gdzieś tam jest wyczuwalny, na przykład w metrze. Dla mnie takim zapachem Stambułu były też pieczone kasztany i kukurydza grillowana, która była sprzedawana przy wejściu na uniwersytet. W związku z tym za każdym razem, jak wychodziłem z metra, to czułem tę kukurydzę. I ostatni zapach, który jest chyba najmniej taki sympatyczny, jeśli go poczujemy, to znaczy, że chyba wdepnęliśmy w jakiś problem. Stambuł jest też brudnym miastem, bardzo brudnym. Mnóstwo bezpańskich kotów, bezpańskich psów. I mimo, że służby sprzątające sprzątają nieustannie, ulice są brudne, trzeba uważać, żeby w coś nie wdepnąć. Te koty na przykład, co było dla mnie zaskoczeniem, były też na uniwersytecie, na którym pracowałem. Wszędzie, absolutnie w sali na przykład, w której prowadziłem zajęcia, urzędował kot, nazwaliśmy go dopełniacz. I one zostawiały różne ślady, które obsługa na każdym piętrze była osoba, która sprzątała. Dźwięki z kolei to przede wszystkim taki hałas. Jednak pozbyć się takiego wrażenia, takiego szumu. I będąc w Stambule szukałem raczej miejsc odosobnienia, miejsc ciszy. I to jest właśnie taka różnica między byciem turystą, a byciem mieszkańcem Stambułu. Turyści szukają dźwięków, a Stambulczycy szukają ciszy. I kiedy tę ciszę udawało się znaleźć, ja miałem bardzo ciche mieszkanie, więc kiedy ktoś przychodził, mówił: o, jak u ciebie jest cicho, to jest niebywałe, że ta cisza była bardzo znacząca dla nas. Przerywana oczywiście nawołaniami muezinów, które, to też muszę powiedzieć, stały się w ostatnim czasie dużo głośniejsze, ponieważ było takie zarządzenie, żeby nawoływania były głośniejsze, żeby wszędzie i dokładnie ludzie mogli usłyszeć, że jest czas na modlitwę.
Można się do tego przyzwyczaić, a ponieważ pierwsze jest chyba o 4 nad ranem, to przyzwyczajenie trzeba sobie po prostu jakoś wewnętrznie zorganizować. Można też wędrować po Stambule w bardzo wyjątkowy sposób. Mamy na polskim rynku sporo przetłumaczonych książek tureckich autorów.
Chyba taką biblią osób, które podróżują z literaturą, będzie książka Noblisty, Stambuł, miasto i wspomnienia. Mówię oczywiście o Orhanie Pamuku, który mieszkał w Stambule, mieszkał w kilku dzielnicach, między innymi w dzielnicy Cihangir, która była po przeciwnej stronie placu Taksim, gdzie mieszkałem. Pamuk fantastycznie opisuje to miasto właśnie jako takie miasto, które ma duszę, które ma wiele oblicz, ciągle czymś nas potrafi zaskoczyć. Natomiast mnie w trakcie tej mojej podróży, bo ja to jednak nazwę taką podróżą, nie opuszczało wrażenie, że będąc tam, myślę literaturą. W jakiś sposób aktywizują się te wszystkie lektury, które przeczytałem. Mówię o czymś takim, czym jest klasyka albo kanon. Na przykład udało nam się doświadczyć tego, czym jest turecka administracja. To znaczy też mówię o tym, że nie był w Turcji ten, kto nie założył konta w banku, co jest doświadczeniem traumatycznym, albo nie musiał zarejestrować swojego pobytu. Kiedy się przechodzi od jednego urzędnika do drugiego urzędnika, potem do trzeciego urzędnika, potem do czwartego, potem trzeba się wrócić do prawnika, prawnik wystawia zaświadczenie, potem się idzie znowu do tego urzędnika i do kolejnego urzędnika, to mi to przypominało, czym jest tak naprawdę dosłowna realizacja przysłowia od Annasza do Kajfasza, ale też przypominało mi to proces Kafki. Niezwykłym doświadczeniem było znajdowanie z ludźmi z zupełnie innego obszaru kulturowego wspólnych lektur. To było ciekawe dla mnie poczucie, jaką tak naprawdę ważną funkcję pełni literatura i pełni klasyka w naszym życiu.
Czy jest to jakaś książka, po którą warto sięgnąć przed wyprawą do Stambułu?
Warto sięgnąć po Stambuł, miasto i wspomnienia, o którym już mówiłem, ale też warto sięgnąć na przykład po książkę Orhana Pamuka Śnieg, która doskonale tłumaczy, w jakim momencie politycznym jest Turcja. I tam jest taki fragment, że Turcja jest jak wody Stambułu. To znaczy, ponieważ tam są dwa prądy. Ten powierzchniowy płynie w jedną stronę, a podziemny płynie w drugą stronę. I to jest właśnie Turcja, która tak płynie między wschodem a zachodem w dwóch kierunkach. I trudno ją w ten sposób zrozumieć.
أشهد أن لا إله إلا الله